W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Pogoda za oknem piękna, nastraja do spacerów, a my namawiamy, żebyście zostali państwo z nami przez najbliższe 45 minut co najmniej i wysłuchali audycji, bo temat bardzo ważny. Moimi państwa gośćmi są dziś pani Anna Zaręba, dyrektor Białostockiej Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej i pan Piotr Miałchowski, specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich tejże Delegatury Białostockiej. Rozmawiać będziemy o rzeczach istotnych, na które może nie zwracamy uwagi zbyt często, a jednak dotyczą nas i mogą nas sporo kosztować. Ale najpierw może rozszyfrujmy w ogóle, co to jest ten Urząd Komunikacji Elektronicznej. Bo jeżeli chcielibyśmy jakiejś pomocy od kogoś w sprawach konsumenckich i tak dalej, to udajemy się do Rzecznika Praw Konsumenta. Udajemy się ewentualnie do sądu, doradcy prawnego. A jest jeszcze coś takiego jak Urząd Komunikacji Elektronicznej. I to też może być miejsce, gdzie możemy szukać pomocy.
Tak jest. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Anna Zaręba. Przybyłam do państwa z ulicy Warszawskiej 1A w Białymstoku, gdzie na co dzień pełnię funkcję dyrektora delegatury. I tam ma też miejsce siedziba Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. W skrócie UKE. Reprezentuję centralny organ administracji rządowej, jakim jest prezes UKE w osobie pana Marcina Cichego. Podlegamy pod ministra właściwego do spraw informatyzacji. Obecnie jest to minister cyfryzacji, a w zakresie poczty pod ministra do spraw łączności. Obecnie jest to minister infrastruktury i budownictwa. W największych miastach Polski znajdziecie państwo 16 delegatur, których pracownicy służą państwu codziennie pomocą w godzinach pracy urzędu od 8.15 do 16.15. Główną działalnością prezesa UKE stanowią takie dwa filary. Po pierwsze, pierwszym filarem jest to regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. Drugim filarem są to sprawy konsumenckie i edukacyjne. Co do pierwszego filaru, działamy w obrębie aktów prawnych, takich jak prawo telekomunikacyjne, prawo pocztowe, prawo o systemie oceny zgodności, ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej, ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, ustawa o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych, tak zwana mega ustawa oraz ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Dzisiaj do państwa przyszliśmy bardziej wypuklić drugi filar działalności prezesa UKE, czyli sprawy konsumenckie. Sprawy konsumenckie to pomoc dla abonentów usług telekomunikacyjnych w rozwiązywaniu problemów związanych z podpisanymi umowami na usługi telekomunikacyjne. Tak troszkę statystyki. W ramach prowadzonych przez prezesa UKE interwencji postępowań mediacyjnych w 2016 roku prezes UKE odzyskał na rzecz konsumentów 1 600 000 złotych. Także jest to znaczna...
No, to taka cyferka, która już coś sobą mówi.
W 2016 rozpatrzyliśmy blisko 2700 wniosków o mediację, z czego prawie 1400 postępowania zostały zakończone pozytywnie dla konsumenta. Ponadto rozpatrzyliśmy ponad 5000 wniosków o interwencję prezesa UKE, z czego prawie 4000 wniosków zostało zakończonych na korzyść konsumenta.
Czyli no statystyki są bardzo dobre.
Bardzo dobre. No i właśnie UKE jak taki troszkę policjant stoi na straży i stara się pilnować, aby proces zawierania nowych usług telekomunikacyjnych był dla obywateli naszego kraju przystępny, transparentny i uczciwy. I żeby obywatele świadomie dokonywali wyborów zawieranych umów na rynku usług telekomunikacyjnych. Dlatego też prezes UKE w swojej strategii ma za zadanie wzmocnienie w pozycji konsumentów poprzez podniesienie ich świadomości w zakresie praw i obowiązków, które im przysługują. W strategii na najbliższe 5 lat prezes UKE szczególny nacisk kładzie na edukację dzieci i seniorów, czyli dwóch najbardziej podatnych na zagrożenia grup społeczeństwa.
Jeżeli chodzi o seniorów, to bardzo. Metoda na wnuczka wydawałoby się ogłoszona, nie wiadomo jak medialnie nagłośniona, a jednak ciągle działa. To w telekomunikacji myślę, że też pole do popisu ogromne dla tych, którzy chcieliby takich seniorów w jakiś sposób poszukać.
Tak jest. Podczas spotkań w ramach kampanii Wiem, co podpisuję, edukujemy głównie seniorów 60+, w zakresie praw i obowiązków przysługujących im przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorcy. I podkreślamy seniorom przede wszystkim, że każdy ma prawo do zmiany dostawcy do usług telekomunikacyjnych. Jednak ważne jest, aby ta zmiana była dokonywana świadomie. Natomiast co do dzieci? Naszych dzieci, najmłodszych, tak, więc kampania Klikam z głową, to z kolei cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych.
To w ogóle się wyklucza. Klikam i z głową. Jak już klikam, to głowa zostaje gdzie indziej przecież.
Tak, ale podczas tych luźnych lekcji próbujemy przybliżyć dzieciom i ich opiekunom ten cyfrowy świat. Wymieniamy się doświadczeniami w korzystaniu z urządzeń mobilnych, które są teraz tak dostępne na rynku.
Może aż za.
Tak, uczymy jak rozpoznać koszt SMS-a o podwyższonej opłacie. I w tym roku mogę się pochwalić, że w województwie podlaskim przeszkoliliśmy blisko ponad 2000 uczniów. W kolejnych latach będą to tysiące młodych uczniów szkół podstawowych w klasach 1-6.
No to jeżeli uda się nauczyć klikam z głową, to ja będę pełna podziwu, bo wydaje się, że młodzież, oczywiście dzieci, doskonale się poruszają w tym świecie elektroniki. Teraz wyobrazić sobie kogoś, kto nie ma smartfona, jest dość trudno. A to, co w tym smartfonie się dzieje, to jest dopiero druga historia. Ale my dzisiaj za chwilę porozmawiamy o tym, jak się ustrzec przed takimi opłatami, które mogą nas niestety dosięgnąć w sytuacji, które nawet nie przychodzą nam do głowy. O tym wszystkim za chwilę. Jeśli Państwo mają pytania, 744 22 22, nasz numer telefonu. 20 minut po 14 w audycji Masz Prawo. Stawiamy na drugi filar działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a mianowicie na edukację, bo nasza audycja też jest edukacyjno-poradnikowa. Ja tak trochę drwiąc z pomysłu klikam z głową, powiedziałam, że to się wyklucza, klikanie i z głową, bo zatracamy się czasami w tym klikaniu i my dorośli, a dzieci to już bardzo. I tu chcielibyśmy właśnie zwrócić uwagę na ważną rzecz i chyba do rodziców jednak się zwrócić niż do dzieci bardziej.
Tak, to ja może dzień dobry powiem na początek, bo jeszcze nie miałem okazji przywitać się ze słuchaczami, z panią. Tak, jak najbardziej. Teraz mamy ten sezon, gdy już na pewno rodzice myślą o prezentach dla dzieci.
Ale są Andrzejki, zaraz Mikołajki, za chwilę święto.
Jak jeszcze ktoś urodzony w grudniu, to w ogóle będzie jeszcze kolejna okazja do zdobycia jakiegoś cyfrowego, fajnego, elektronicznego gadżetu. No i tutaj rodzice często oczywiście wybierają tablety, smartfony, smartwatche, te wszystkie popularne gadżety elektroniczne, które jak najbardziej służą.
Bez których życia niektórzy
nie wyobrażają. No i oczywiście jest czym się pochwalić też w szkole. Jak co niejednokrotnie również podczas tych kampanii Mój Smartfon, Mój Mały Świat zauważamy wśród tych najmłodszych słuchaczy. No i oczywiście podczas takich zakupów, tak jak wspomniałem, rozważane są te zakupy oczywiście smartfona, tableta. Rodzice kupują, wręczają dziecku, załóżmy, na tą gwiazdkę, na te Mikołajki. No i później dziecko pozostaje tylko i wyłącznie ze smartfonem, z tabletem pod kontrolą. Rodzice praktycznie rezygnują z tego, żeby zobaczyć, co dziecko robi na tablecie, na smartfonie, jakie połączenia wykonuje, w jakie gry gra, w jakie aktywności. A to wszystko wiąże się, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, z opłatami i to niejednokrotnie bardzo wysokimi opłatami.
No ale dzieci do lat 13 takich umów zawierać nie mogą, prawda? Które wiążą je i narażają na jakieś koszty.
Tak, ale to rodzice zawierają umowy.
Jasne.
Oczywiście.
Wszystkie abonamenty są na rodziców, tak?
Tak, rodzice zawierają umowy. Często właśnie są to abonamenty, nie oferty na kartę. Tak jak niejednokrotnie przekonujemy się, pytając nawet dzieci podczas zajęć w ramach kampanii Mój Smartfon, Mój Mały Świat, klikam z głową. Te oferty wybierane przez rodziców to są oferty abonamentowe. Jest to około 75% klasy, tak zazwyczaj podnosi rękę, że ma te oferty abonamentowe.
No dlaczego? Bo są tańsze?
Bo są chyba wygodniejsze w zarządzaniu, tak. Nie musimy przejmować się tym, że czy dziecko ma te środki, pieniądze na koncie, żeby do nas zadzwonić. No a to też wiąże się z tym, że otrzymujemy na koniec okresu rozliczeniowego rachunek. No i ten rachunek czasem jest to 30 zł, czasem jest to 50 zł, a czasem może być to 2000 zł.
2000 zł? Są takie rachunki. Spotkali się państwo z takimi przypadkami?
Tak, tak. I to nie tylko, jeżeli chodzi o rachunki, to nie tylko 2000 zł, ale nawet i dużo wyższe. Ale ten 2000 zł to też nie powiedziałem tak bez powodu, bo mieliśmy też taką sytuację, że rozpatrywaliśmy wniosek jednego z abonentów, którego właśnie dziecko korzystało ze smartfona, grając w grę nieświadomie.
Płatną.
Tak, płatną, dokładnie, bo wewnątrz takich gier nie tylko możemy podróżować po jakimś tam wirtualnym świecie, ale również możemy dokonywać wirtualnych, by wydawało się na początku, zakupów, które niestety mają przełożenie w rzeczywistości. Wchodząc do na przykład takiego sklepu, gdzie możemy kupić sobie jakąś broń w grze.
Ojej.
No niestety, dzieci często mówią o takiej grze.
No tak, jakieś gwiazdki, tak? Czy tam
gwiazdki, sukienkę, jakiś lepszy samochód, żeby brać udział w tych wyścigach. No to często też dokonujemy tak zwanych mikropłatności. Mikropłatności odbywają się poprzez SMS-y o podwyższonej opłacie, czyli SMS-y, których koszt jest dużo większy niż
zwykły
SMS. Dokładnie. Nie płacimy z pakietu nielimitowanych SMS-ów, nie płacimy 9 czy 20 groszy, ale płacimy dużo, dużo więcej za takiego SMS-a.
No dobrze, dostajemy taki rachunek i co? Idziemy na Warszawską 1A?
No wcześniej, zanim jeszcze udajemy się na Warszawską A, powinniśmy napisać do naszego operatora telekomunikacyjnego i opisać, że dostaliśmy taki rachunek, czyli złożyć reklamację. Operator na tak
zwany. No dobrze, ale panie Piotrze, no myśmy rzeczywiście z tej usługi korzystali. No to nie jest tak, że ktoś nam coś wcisnął, tylko no niestety taka sytuacja nastąpiła, że to dziecko przecież tych zakupów dokonywało. Może nieświadomie, może nie mając tych rzeczywiście zdolności do czynności prawnych pełnej, żeby takich zakupów dokonywać, no ale jednak to się zdarzyło. Czyli jest tu jakaś furtka jeszcze, że możemy się na coś powoływać?
To znaczy, tak jak pani mówi, słusznie zauważa, oczywiście operatorzy niezbyt chętnie podchodzą tutaj na tym etapie do tego, żeby uznać taką reklamację. Często trzeba zauważyć to, że usługi o podwyższonej opłacie nie są świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych, a przez zewnętrzne podmioty. To zewnętrzny podmiot dostarcza treści, czy chociażby mikropłatności, czy chociażby horoskop, rozkład jazdy, tego typu rzeczy. Operator telekomunikacyjny pozostaje w gotowości realizowania tej usługi telekomunikacyjnej, czyli pośredniczenia między tym podmiotem a użytkownikiem końcowym. No i na tej podstawie oczywiście pobiera stosowną opłatę, w zależności, ile ten SMS kosztuje.
Dobrze, no to w takim razie po kolei. Piszemy do operatora i co piszemy? Dziecko, otrzymując od nas smartfon, tak, nieświadomie naklikało bez głowy na 2000 zł.
Tak piszemy. Z tym, że oczywiście tak powinniśmy napisać, bo z praktyki wiemy, że te reklamacje zazwyczaj wyglądają dużo inaczej. Dopiero właśnie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, gdy abonent może złożyć wniosek o interwencję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, my występując do operatora widzimy, że było inaczej. My dopiero wtedy wiemy, że dziecko faktycznie naklikało, bo rodzice w takiej reklamacji piszą,
że... Co innego, tak?
Tak, że przyszedł rachunek na 2000 zł i dlaczego taki rachunek otrzymałem albo otrzymałem?
No bo może ci rodzice rzeczywiście nie wiedzą dlaczego. No zapytali dziecko, co robiłeś z tym telefonem, drogi synku Janie. A syn Jan mówi, no nic, no grałem w gierkę, którą mam tu zainstalowaną, ale niczego nie kupowałem, na nic nie odpowiadałem, tak?
Tak, i oczywiście tak bardzo często jest. Nawet później pytamy rodziców, czy instalowali jakieś gry, czy zwrócili uwagę na uprawnienia w aplikacjach, które często pozwalają też na wykonywanie takich płatnych aktywności przy użyciu aplikacji. No i rodzice mówią, że nie, nic takiego nie zauważyli. No i faktycznie ta niewiedza rodziców o tym, co na początku naszego wejścia mówiłem, czyli o tym, że rodzice pozostawiają ten smartfon i dziecko praktycznie bez kontroli, później skutkuje tymi wysokimi opłatami.
Ja nie wiem, czy byłabym w stanie skontrolować taki smartfon pod kątem tego, co pan mówi, czy tam są jakieś aplikacje zainstalowane płatne, czy nie, będąc nawet rodzicem. Czy wyłapałabym te wszystkie rzeczy, które mnie mogą potem kosztować te 2000 zł? Mhm.
Tak, pierwsza uwaga to oczywiście warto zwrócić uwagę już przy instalacji takiej aplikacji, jakich zgód od nas wymaga. No jeżeli pani, powiedzmy, dała ten telefon dziecku i dziecko używa, pani nic oczywiście nie wie, można odruchowo sprawdzić, zobaczyć wyrywkowo, z czego dziecko korzysta, jakie aplikacje ma zainstalowane i zobaczyć w ustawieniach, czy faktycznie dokonuje płatnych aktywności wewnątrz tej aplikacji. Druga bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o SMS-y premium, bo tutaj one
Doszliśmy do nich, tak.
One są zazwyczaj wykorzystywane do tych mikropłatności, o których już mówiliśmy. Można takie usługi premium zablokować. Zgodnie z artykułem 64a prawa telekomunikacyjnego, operator telekomunikacyjny na żądanie abonenta może bezpłatnie zablokować takie usługi na danym numerze telefonu.
Czyli od razu najlepiej kupując, poprosić operatora.
Tak,
proszę mi to zablokować, ja nie chcę mieć tego typu historii.
Nie bądź dzwoniąc do biura obsługi klienta.
Czy dzwoniąc do biura obsługi klienta i potem się z tym nie borykać, bo to rzeczywiście państwo widzą, jak te reklamacje wyglądają, no ale jaka jest dalsza droga? Reklamacja przez operatora nie przyjęta, no bo usługa wykonana, jakby nie patrzeć, wykonana. I co?
No i oczywiście pozostaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, czyli chociażby...
Czyli nie jest koniec drogi. Można do państwa po prostu wtedy z tym całą korespondencją przepiękną przyjść.
Jak najbardziej.
I złożyć wniosek o interwencję prezesa UKE.
Złożyć wniosek o interwencję prezesa UKE, ale w przypadku też tych sporów, których kwoty są bardzo wysokie, chociażby te 2000 czy 5000 zł, bo takie przypadki też tak wysokich rachunków za SMS-y premium się zdarzały, złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, czyli tak zwane postępowania...
Mediacyjne.
ADR dokładnie, Alternative Dispute Resolution, czyli taka alternatywa w stosunku do tych postępowań sądowych. Prezes UKE jako organ uprawniony prowadzi takie postępowania z zakresu usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
Ja, jak najbardziej za mediacją obiema rękoma. W audycji Masz Prawo często o mediacjach mówimy i często prosimy państwa, żeby tę drogę wykorzystywać, bo ona jest najbardziej przyjazna dla obu stron. Mogą obie strony tutaj coś uzyskać, a niekoniecznie wyjść z nierozwiązaną sprawą. 744 22 22 nasz numer telefonu do państwa dyspozycji. Za 25 minut 15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o... Mogę tak chyba nazwać o prawach abonenta, prawda? Bo to też trochę o prawach rozmawiamy. Ale wracając do tego postępowania mediacyjnego, udaje się coś uzyskać, że z tych 2000 na przykład, no nie wiem, nie wszystko trzeba będzie zapłacić?
Tak, udaje się. Niejednokrotnie udaje się nam też całą kwotę na rzecz abonentów odzyskać. Może tutaj podam taki przykład pana, który kiedyś gdzieś nieświadomie zamówił sobie usługi erotyczne. Właśnie poprzez SMS-y premium.
1800 brutto.
Tak, rachunek 1800 brutto. Pan...
Ja nie będę pytać, jak takie usługi wyglądają, ale...
Tak, ja też, szczerze mówiąc, nawet nie mogłem sprawdzić regulaminu, który gdzieś tam operator w tym postępowaniu reklamacyjnym temu panu przedstawił. Bo blokada mi po prostu tę stronę zablokowała.
Byliśmy pewni, że operator
się nie zgodzi
na umorzenie tej kwoty.
Tak, tym bardziej, że ta sprawa też była dosyć zawiła. Pan płacił te rachunki nieświadomie i przychodzi właśnie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mówi, że jakieś rachunki przychodziły od pewnego miesiąca powyżej 50 zł, 100, 150 zł i tak przez kilka okresów rozliczeniowych. No i nazbierała się kwota ponad 1800 zł. Wystąpiliśmy do operatora, podnosząc oczywiście to, co pan nam przedstawił, te wszystkie argumenty. Wszystko oczywiście wskazywało na to, że pan robił to świadomie, te SMS-y wysyłał. No ale operator jednak w drodze wyjątku uznał nasz wniosek i udało się odzyskać pełną kwotę na rzecz abonenta.
Wychodząc prokliencko.
Bo wydawałoby się, że jednak nieświadomość i nieznajomość prawa to szkodzi, a nie pomaga, prawda? A tutaj się powoływać można na nieświadomość swoją i jakoś się udaje to uzyskać. No my raczej nie namawiamy do tego, żeby już po fakcie działać, tylko przed faktem, prawda? Jeszcze.
Tak.
I tutaj powiedzmy może właśnie krótko o tych SMS-ach premium, bo może nas to kosztować bardzo dużo pieniędzy, a nawet nie mamy świadomości, że to są te SMS-y premium, bo mówi się dużo tego, nie odbierajmy, na to nie odpowiadajmy, nie bierzmy udziału w jakichś loteriach, nie klikajmy bez potrzeby, nawet tak nie odpowiadajmy, bądź nie odpowiadajmy na jakieś zadane pytania, bo to też już rodzi skutki finansowe. No ale jak rozpoznać, że to jest ten SMS premium akurat, który będzie nas kosztował te grube pieniądze?
Najprostsza, pierwsza zasada, spójrzmy, jakie mamy numery telefonów. Są to numery zazwyczaj 9-cyfrowe, nawet te stacjonarne jest to 9 cyfr. SMS-y premium pandemią są to zdecydowanie krótsze numery. 4, 5, 6-cyfrowe, rozpoczynające się głównie na cyfry 7, 9, ale też zdarzają się SMS-y 5, 6, 8, takie też mają początki. Jeżeli chodzi o SMS-y
premium... Czyli po prostu krótkie.
Tak, to prosta zasada, krótkie SMS-y. Jeżeli chodzi o ich koszty, to także łatwo można zweryfikować, ile taki jeden pojedynczy SMS kosztuje. I tak na przykład, zwróćmy uwagę na tą pulę tych najpopularniejszych, czyli 7 i 9. Tych rozpoczynających się właśnie cyfry 7 i 9, one są 4 bądź 5-cyfrowe. W przypadku 9 to są zawsze 5-cyfrowe. W przypadku SMS-ów rozpoczynających się na cyfrę 7, koszt wysłania lub otrzymania takiej wiadomości tekstowej określa cyfra następująca bezpośrednio po siódemce, czyli druga cyfra 4 bądź 5-cyfrowego numeru. Czyli gdy mamy na przykład numer...
74
z tym początkiem, czyli 7-4. I dalej 5-6. Na przykład w ten sposób. No to ta druga cyfra, czyli 4, określa nam koszt netto wysłania takiego SMS-a. Czyli będzie to 4 zł plus podatek VAT. W przypadku wysłania, odebrania wiadomości tekstowej z numeru 7956, analogicznie
drożej.
Druga cyfra to 9, drożej i płacimy 9 zł plus podatek VAT. Ale tak jak wspomniałem, są jeszcze te SMS-y dużo droższe, których koszty kończą się na 25 zł netto, czyli z VAT-em jest to dokładnie 30 zł 75.
Cały abonament miesięczny czasami.
Tak, dokładnie, może być to wielokrotność abonamentu za jednego SMS-a. No i tutaj schemat jest podobny, z tym, że zwracamy uwagę na dwie kolejne cyfry następujące po dziewiątce, czyli gdy mamy numer 9, 25, 34, no to te 25 określa nam koszt netto wysłania takiego SMS-a.
Czyli 25 zł.
Tak, czyli 25
zł. Wydawałoby się to takie proste. Tak, prawda?
Z tym, że tutaj też no, przy SMS-ach premium naprawdę można dużo powiedzieć. Jeszcze jedna ważna rzecz to jest oczywiście akceptacja regulaminu usługi w momencie wysyłania takiego SMS-a. My wysyłając SMS-a na numer premium akceptujemy regulamin usługi, w którym może być zapisane, że usługodawca, czyli ten podmiot świadczący usługę premium, aktywuje nam subskrypcję SMS-ową, czyli będziemy z jakąś częstotliwością otrzymywać na przykład horoskop, informacje giełdowe, informacje o pogodzie, informacje
to też
z regionu.
Kosztuje?
Tak, oczywiście. Takie SMS-y przychodzące też potrafią kosztować. I właśnie aktywując taką subskrypcję, często osiągamy ten pułap 2000, ponad 5000 zł, 7000 zł, w zależności jak często takie SMS-y otrzymujemy, z jaką częstotliwością do nas przychodzą.
No i czym my się tu wytłumaczymy, jak dostaniemy taki rachunek i będziemy chcieli złożyć te reklamacje, że... Nie mieliśmy
kliknęliśmy w regulamin.
Że ten regulamin, który zaakceptowaliśmy, to pierwszy raz na oczy widzimy i w ogóle nigdy w życiu wcześniej go nie widzieliśmy.
Tak, i to, co pani mówi, to są oczywiście bardzo często podnoszone argumenty przez abonentów, bo abonenci przychodzą i twierdzą, że niczego nie widzieli, niczego nie kliknęli. Oni przyszedł jakiś SMS, ktoś wstawił do internetu twoje zdjęcia. Kliknij w taki link albo odpisz chcę zobaczyć na numer 9254, taki przykładowy i abonenci odpisują. Wydaje mi się, że tak, klikają. Wydaje mi się, że dostaną te zdjęcia. Za chwilę przychodzi kolejny SMS. Jesteś o krok od zobaczenia tych zdjęć, ale ktoś założył hasło. Wyślij hasło, które ci podamy. I za chwilę przychodzi kolejny SMS. Już wtedy może być nawet subskrypcja. A my w tym czasie jeszcze odpisujemy i popatrzcie pani, już 4 SMS-y.
Po 25 zł.
Tak, netto. Czyli już
jest
to ponad
123 zł brutto zapłaciliśmy za to, że nie obejrzymy zdjęć.
Tak.
Nie obejrzymy ich, bo generalnie kto te zdjęcia ma, to nie wiadomo.
Oczywiście. Często też nie tylko zdjęcia, ale nowe telefony, świetne auta, wiele milionów złotych do wygrania. No tak tego typu SMS-y premium wyglądają.
Ale te SMS-y premium to są też te SMS-y, które na przykład bierzemy udział w konkursie. Wyślij SMS, no nie wiem, w popularnym programie rozrywkowym też się takie SMS-y, prawda? Wyślij SMS na numer 7325, czy tam nie wiem jaki jeszcze. To też są SMS-y premium, tak?
Tak, tak. Wszelkiego rodzaju konkursy, loterie, akcje charytatywne, zamawianie różnych treści, tak jak już wspominaliśmy, kupowanie biletów, to także jest realizowane za pomocą SMS-ów premium, czyli SMS-ów o podwyższonej opłacie. I odnosząc się do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, czyli blokady tych SMS-ów premium, trzeba mieć na uwadze to, że gdy zablokujemy usługi o podwyższonej opłacie, usługi premium, a będziemy chcieli wesprzeć jakąś akcję charytatywną, zagłosować na jakąś gwiazdę w telewizji bądź
no tak,
na jakąś gminę. Tak. Nie reklamując oczywiście tutaj żadnych programów.
Tak, ale no na przykład pomoc powodzianom też bardzo często przez takie SMS-y
nie
się odbywa.
Nie będziemy mogli tego wykonać.
Tak, w momencie, gdy mamy założoną taką blokadę SMS-ów premium, nie będziemy mogli takiej akcji wesprzeć. Automatycznie nasz SMS zostanie przez operatora odrzucony.
To w takim razie jak to zrobić, żeby móc pomagać, a nie tracić pieniędzy bez sensu na te SMS-y, których nie chcemy i na te subskrypcje, których nie chcemy? Blokować te numery we własnym smartfonie?
Nie. Blokada, jak pozwolę sobie nazwać, lokalna blokada takich numerów nie przyczynia się do tego, że opłaty mogą nie zostać naliczane. Jeżeli dosyć często otrzymujemy takie SMS-y, warto zwrócić uwagę, z jakiego numeru przychodzą. Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej również jest wyszukiwarka SMS-ów premium. Tam możemy znaleźć nazwę usługodawcy SMS-u i po prostu napisać do usługodawcy reklamację, w jaki sposób nasz numer został zarejestrowany w bazie tego usługodawcy.
O, to kolejny bardzo duży temat. Skąd te numery telefonów biorą się w bazach danych takich właśnie firm? Ale to nie to idźmy jest, tą drogą na razie
tak,
dzisiaj.
To jest temat, wydaje mi się, że na kolejną audycję.
Tak, czyli do tegoż operatora tych SMS-ów premium piszemy, tak?
Tak, piszemy do operatora SMS-ów premium. A jeżeli chodzi o te pytania właśnie, jak się biorą nasze numery telefonów, no to czasem nawet wysłanie jednego SMS-a gdzieś kiedyś w konkursie na przykład do radia może być przyczyną...
Nie, nie, do radia nie. Tutaj jak się wysyła SMS-y, są całkowicie dane państwa bezpieczne.
Z tym, że te podmioty też... Proszę zauważyć, że są to podmioty, które świadczą te usługi premium. One mają te bazy. Oczywiście one są bezpieczne.
Bo to nie jest tak, że to jest z reguły złe, prawda? Że my tutaj chcemy wyciągać nieświadomie, nie mówię tutaj o sobie, ale oczywiście w imieniu też operatorów, że nie wszystkie tego typu akcje mają taki cel, żeby jak najwięcej pieniędzy od nas wyciągnąć i w zasadzie nic w zamian nie dając. Tak? No bo chociażby te akcje pomocowe są bardzo ważne i bardzo proste jest to wtedy, bo nie trzeba szukać numeru konta, nie trzeba wchodzić na żadne strony internetowe, po prostu wysłać SMS i mieć świadomość, że się komuś pomogło. No więc jak pogodzić czarne z białym?
Jak pogodzić czarne z białym? Można tutaj sugestia, że chwilowo odblokować, tak, można. Ale...
Tylko potem zapomnieć zablokować?
Tak, podstawowa zasada, tak jak już wspominaliśmy, kampania Mój smartfon, mój mały świat, klikam z głową. Klikajmy z głową, odpisujmy też z głową. Jeżeli nie spodziewamy się SMS-a od jakiegoś usługodawcy, który będzie nam proponował ofertę, na przykład jakiejś treści, wiadomości, serwisu giełdowego, tak już zostało wspomniane, horoskopu, jeżeli nie zamawialiśmy tego typu usług, a ktoś chce, żebyśmy odesłali jakąś informację, no to nie powinniśmy odsyłać, nie powinniśmy przede wszystkim na takie SMS-y odpisywać.
A często te SMS-y mają w sobie w treści pytania tak sformułowane to pytanie, że odpowiedź brzmi tak lub nie. I wydawałoby się, że jak nie chcę tego otrzymywać, napiszę nie i jest święty spokój, a to wcale nie kończy sprawy, prawda?
Tak, i tutaj też bardzo dobry przykład, jak już pani mnie naprowadziła. Była taka sytuacja, że też ktoś przyszedł do nas do urzędu z SMS-em premium, bo operator włączył mu subskrypcję SMS-ów. Oczywiście usługodawca, nie operator, ale tak ta osoba twierdziła. No i w tym SMS-ie oczywiście miałem wgląd, bo pani pokazała treść tego SMS-a. Numer 925, czyli z tych po 25 zł netto.
Z tych z górnej
było
półki.
Napisane, że została aktywowana subskrypcja. Aby ją wyłączyć, odeślij na bezpłatny numer zaczynający się na 8. Były podane 4 cyfry z początkiem 8. Był koszt wysłania SMS-a 0 zł i obok regulamin. No ta osoba oczywiście odesłała, tam było napisane nie na ten numer, odesłała nie odruchowo na numer z
9.
którego przyszedł SMS. I to z kolei spowodowało zarejestrowanie aktywności
już...
i oczywiście uruchomienie subskrypcji, bo tak było w regulaminie.
Ale to jest chyba już do obrony, prawda? Bo to już jest całkowite wprowadzenie w błąd. No odruchowo się klika. No tutaj można uznać, to udało się to wygrać?
Tak, udało się. Tutaj akurat nie był duży koszt tych SMS-ów, około 1000 zł, ale też operator...
Nie taki w ogóle bardzo mały
tak,
koszt.
Tak, no w porównaniu oczywiście do tych 7000 zł, gdy z tym się spotkamy, no to te 1000 wydaje się, że no faktycznie jest mniejszy. Koszt znaczny,
Tak.
Na pewno.
Na pewno.
Ale udało się prokonsumencko tutaj też, prokonsumenckie podejście operatora i w wyniku naszej interwencji udało się tą kwotę odzyskać.
Czyli o SMS-ach rzeczywiście przez najbliższe 3 godziny moglibyśmy rozmawiać, ale jeszcze byśmy chcieli o roamingu, więc za chwilę. 744 22 22 nasz numer telefonu. Za 8.15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o prawach abonenta. I tutaj pytanie naszego słuchacza. Żona jego raz wysłała SMS-a na konkurs. Potem dostawała te SMS-y przez 3 miesiące bez przerwy. Zablokowali państwo tę usługę. I teraz już nie ma SMS-ów, ale są telefony. Mhm. Też namawiające do udziału w konkursie, bądź też wysłaniu SMS-ów.
Tak, pierwsza sprawa, zasadnicze pytanie, na jakim poziomie została zablokowana usługa? Czy na pewno u operatora? To trzeba by było zweryfikować. Jeżeli tak, to prawdopodobnie ta osoba, czyli żona naszego słuchacza, wysyłała te SMS-y, tak? Czyli zaakceptowała pewien regulamin. Należałoby zajrzeć do tego regulaminu.
Przyznaje się do tego, raz wysłała.
A, czyli wysłała tego SMS-a, to oznacza, że zaakceptowała regulamin. Trzeba byłoby zerknąć do regulaminu, czy w niej jest napisane, że wysyłając takiego SMS-a, zgodziła się na różne formy komunikacji usługodawcy bądź organizatora konkursu. Mogło być tak, że te formy mogą być tylko i wyłącznie SMS-owe, ale również mogą być to telefony. Na przykład w przypadku nieuzyskania informacji kontaktu tego drogą SMS-ową, usługodawca próbuje się kontaktować telefonicznie, mailowo bądź innymi kanałami komunikacji. No tu w tym przypadku, jeżeli ma numer telefonu, no to wiadomo, będą to SMS-y, MMS-y bądź połączenia głosowe.
No tak, czyli jesteśmy bezsilni wobec czegoś takiego? Nie jesteśmy.
Nie jesteśmy.
Ale nie będziemy tego dzisiaj rozwiązywać.
Przede wszystkim piszemy do usługodawcy. Tak. W pierwszej kolejności.
Do usługodawcy. Tak. Bo dlaczego pana tak poganiam, panie Piotrze? Dlatego, że jeszcze chciałabym koniecznie, żebyśmy chociaż 3 zdania powiedzieli na temat tego roamingu, który dotyka nas wcale niekoniecznie za granicą, bo to może nas dotknąć bardzo blisko, może nas dotknąć po prostu pod granicą i nawet nie chciałabym powiedzieć nieświadomie, bo dostaniemy tego SMS-a, że już jesteśmy w sieci zupełnie innej, ale nie zwrócimy na niego uwagi i znowu kolejne kwoty.
Tak, na początek może tak w skrócie powiem, że od 15 czerwca 2017 roku na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego opłaty rozliczane w ramach roamingu są rozliczane według zasady roam like at home, czyli po tych stawkach tak samo jak za połączenia
krajowe. Ale my obok
krajowe.
Białorusi mieszkamy.
Tak i właśnie często, tak jak pani mówi, często abonenci mylą tą Unię Europejską, tą Europę, w której obowiązuje ta zasada roam like at home z Białorusią i Rosją, które w Unii Europejskiej nie są. I tak na przykład jedna z pań abonentek, która również zgłosiła się ze swoją sprawą do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, była w sanatorium w Gołdapi. Tam przez blisko miesiąc, dokładnie 26 dni, wykonywała połączenia głosowe do swojego męża.
I do córki.
I do córki. Były to połączenia nietrwające kilka minut, a kilkanaście,
długo,
kilkadziesiąt minut.
Dużo tak. Się rozmawia.
Dużo atrakcji, dużo ciekawych informacji do przekazania.
W miesiącu otrzymała rachunek w wysokości 7 000 zł. Mhm. I przyszła z przerażeniem w oczach
nie
naszego
dziwię się.
Urzędu.
7 000 niezłe w czasy za granicą, a nie
mając
w sanatorium w Gołdapi.
W systemie Android, tylko zwykły telefon na klawisze. Nie wiedziała, co się stało. No i okazuje się, że sygnał operatora rosyjskiego jest
dużo silniejszy.
I pomimo ostrzeżeń w sanatorium, gdzie są wywieszone kartki osobom przebywającym w sanatorium, że proszę przestawić na tryb ręczny telefon, ta pani tego nie dokonała.
Pewnie nie ona jedna.
Tak i no niestety rachunek opiewał na 7 000, ale znowu tutaj prokliencko operator podszedł i umorzył. Odzyskaliśmy całą tą kwotę.
Tak, czyli taka główna zasada to przede wszystkim ręczny wybór operatora,
sprawdzać,
do którego należymy. Tak.
Jeżeli jesteśmy blisko, oczywiście. Bo to też dotyczy nie tylko Gołdapi, prawda? Bo tam jest blisko granica rosyjska, a tutaj...
najczęściej
na wakacje.
Tak, Białowieży, czy chociażby słuchacze, którzy już na pewno wiedzą z tych gmin sąsiadujących bezpośrednio z Białorusią, również powinni mieć się na czujności, ale tam zazwyczaj ta świadomość jest. Z tego, co się orientuje słuchacze i oczywiście abonenci wybierają ręcznie swojego operatora, ale przypominamy o tym, nawet jak ktoś się wybiera w rejon przygraniczny, żeby pamiętać, że sygnał sieci białoruskich, rosyjskich jest dużo silniejszy w tej strefie przygranicznej i telefony z automatycznym wyborem sieci mogą automatycznie wybrać tą silniejszą, czyli zagraniczną sieć. Opłaty są dużo wyższe.
A jak coś, to już się nie poddajemy, a szukamy pomocy i jak już nie wiemy, gdzie szukać tej pomocy, to też Urząd Komunikacji Elektronicznej jest od tego, żeby nam pomóc i tu w tych sprawach konsumenckich jak najbardziej pomoże. Moimi i Państwa gośćmi dziś, ale myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz, bo przecież tyle tematów nam zostało, byli pani Anna Zaremba, dyrektor Białostockiej Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej i pan Piotr Miałchowski, specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich tejże delegatury. Co, odsyłamy słuchaczy do kolejnej audycji lub też do Państwa na Warszawską 1A.
Tak. I jeszcze słuchaczy zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Informacji Konsumenckiej cik.uk.gov.pl. Tam również mogą znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania.
I to by było na tyle. Jeśli chodzi o audycję Masz Prawo w tym tygodniu, za tydzień spotkamy się o zwykłej porze, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.